Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk, Marzena Bakowska, dobry wieczór. W ten przedświąteczny czas spotykamy się z książką, która no, w pewnym stopniu dotyczy tego, co za chwilkę stanie się w naszych domach, czyli świętowania. Świętowania czasu, który jest wyjątkowy, wyjątkowy nie tylko rodzinnie, ale przede wszystkim dlatego, że narodził się Jezus Chrystus. Spotykamy się przy okazji książki Alfabet Puciłowskiego, ty używasz cały czas.
Tak, no bo to jest alfabet ojca Józefa Puciłowskiego, dominikanina.
Alfabet jest wspólny.
No właśnie. Ryszard Bąkowski, który przeprowadził wywiad Rzekę.
No ja tylko zadawałem pytania.
I alfabet tego, którego gościmy właśnie w studiu, ojciec Józef Puciłowski.
Dobry wieczór.
Alfabet. Dlaczego taki tytuł?
Ten tytuł wymyślił ojciec Józef, więc może niech odpowiada.
Ja wymyśliłem, nie wymyśliłem, za Boheńskim. Troszkę też dlatego, że no zgadza się, no idzie to po kolei, od A do Z bodaj. No to
do Rz nawet.
Tak, no to i Rz nawet, Rz z kropką. No to najprostszy i wchodzący w świadomość. Świetny tytuł ma.
Z drugiej strony słowo alfabet kojarzy mi się z jakimś takim systematyzowaniem, ponieważ jeżeli coś robimy A, B, C, D, to systematyzujemy sobie w życiu. Więc ja miałam skojarzenie właśnie z tym takim systematyzowaniem, że musimy sobie odpowiedzieć na pewne pytania w życiu.
Inżynierski ścisły umysł Ryszarda i mój humanistyczny nieścisły został ubrany w alfabet. No może tak, co?
Znaczy, można powiedzieć tak, że kiedy ja rozpoczynałem pracę nad tą książką, to jeszcze nie wiedziałem, że to będzie tytuł alfabet. Nie wiedziałem, że w spisie treści będzie 33 rozdziały w kolejności alfabetycznej, bo zaczęliśmy od ostatniego rozdziału, czyli od życia ojca Józefa. Myślę, że o tym jeszcze będzie trochę później. Natomiast rozmawialiśmy na różne tematy. Nieuporządkowane oczywiście i dopiero kiedyś ten materiał cały się zebrał, to okazało się, że tego jest tak dużo, że najciekawiej będzie i uporządkować to w kolejności alfabetycznej. No i tak powstał alfabet.
Ale chciałabym porozmawiać także o tym, co jest na R, powiedzmy, jak relacja między ojcem, a między gdańszczaninem. Tutaj na okładce wyczytałam, Rysiu, że przedstawiasz, przepraszam, że mówię Rysiu, dlatego, że wytłumaczę, znamy się z Ryszardem już od no, wielu, wielu lat, co najmniej od początku lat 90.
No, od ponad 20.
Tak to nazwijmy.
Tak jest, Marzenko, zgadza się.
Ale tutaj zdradzasz na okładce, że od 30 lat przyjaźnił się z ojcem Józefem.
Tak, i no powiem tak, że ja tego słowa przyjaźń używam dosyć rzadko. Mogę powiedzieć tak szczerze, że mam kilku czy kilkoro przyjaciół. I jednym z nich jest ojciec Józef. No, poznaliśmy się w 87 roku, kiedy przyjechał do Gdańska i tak się zaczęło. I trwa.
No mam nadzieję, że dotrwa mimo mojego bardzo późnego wieku. A ja szukałem ludzi o ścisłym umyśle. Duszpasterscy we mnie humaniści denerwują. Sam kończyłem historię i to, przepraszam za brzydkie słowo, gadanina, fandzolenie humanistu mnie denerwuje. A w wypadku Ryszarda to ścisłe. Czasem oszukuje, czasem różnie mówię, ale mówi ściśle.
To jest w ogóle niezwykłe, jak teraz sobie myślę, bo w 87 roku ja nie byłem ani dziennikarzem, ale ani nie myślałem o tym, żeby nim zostać, a już tym bardziej o tym, że napiszę książkę z ojcem Józefem. Ja wtedy miałem taki zawód, my to nazwaliśmy tak dosyć przewrotnie, główny specjalista od zabezpieczeń antykoruzyjnych. A tak naprawdę po prostu wykonywałem pracę na wysokościach i malowałem różne konstrukcje stalowe i tak dalej, jak wielu innych ludzi w tamtych czasach. I w ogóle nie myślałem o tym, że jak mówię, będę dziennikarzem, a już tym bardziej po 30 latach napiszę z Józefem książkę. Wtedy, kiedy go poznałem, rozmawialiśmy oczywiście na tematy religijne, ale
ale
takich planów nie mieliśmy.
Gdzie może, okazałeś pisać artykuły, potem drukowała ja, także prasa katolicka w Polsce, to były, no, jak tak patrzę na bibliografię, bardzo dużo rzeczy tutaj powstało i były tylko właśnie albo w przedruk i w innych czasopismach katolickich, także to była owocna bardzo współpraca.
Czyli to już no, troszeczkę później.
No to znaczy to się tak rozwijało, można by powiedzieć, bo jak poznałem Józefa, to on pisał artykuły przede wszystkim. Czasami tam na temat tych artykułów rozmawialiśmy i tak mnie powoli wciągał i dzięki jego wciąganiu trafiłem do Gwiazdy Morza. No i zostałem dziennikarzem.
Czyli można powiedzieć, że dowiadujemy się, jak twoja droga.
Tak, no jak zapytałaś o naszą przyjaźń, no to tak właśnie zacząłem ją pokazywać, bo to ciekawie się rozwijało.
Bo później też była cykl telewizyjnych debat, z których nasi słuchacze być może kojarzą nazwę tak panów obu, czyli ojca i Ryszarda, między panem a plebanem.
Tak, między panem a plebanem to w połowie lat 90. nagraliśmy cykl takich programów, takich audycji, nazwijmy to publicystycznych, religijnych, gdzie w podobnym kontekście rozmawialiśmy na wiele tematów.
Dokładnie miałam takie skojarzenia, że ta książka jest jakby też chyba troszkę tak. Pokłosiem tego programu telewizyjnego.
No, w jakimś sensie tak, oczywiście. I wtedy, znaczy praca nad książką jest dużo trudniejsza, tak bym powiedział, przede wszystkim bardziej pracochłonna. Józef w tym czasie był wikariuszem generalnym na Węgrzech.
I ja dolatywałem.
I przyjeżdżał za pierwszym razem ja cię przywiozłem z Budapesztu samochodem do Gdańska, bo bałem się, czy dojedzie w ogóle. Ponieważ, no wiadomo, miał bardzo dużo obowiązków, spraw i tak dalej związanych ze swoją funkcją. Natomiast wracając do tego wątku, że praca nad audycją telewizyjną jest dużo, można powiedzieć, mniej pracochłonna. Józef przyjeżdżał, nagrywaliśmy kilka odcinków, nawet więcej, to trwało kilka dni i temat był, jak można powiedzieć, zamknięty. No, potem trzeba było jeszcze popracować w studiu nad montażem, nad złożeniem tego wszystkiego, co zostało nagrane. Natomiast no, nad książką mogliśmy zacząć pracować. Po pierwsze, no, chyba musieliśmy obaj jakby do tego dojrzeć, a po drugie, przede wszystkim Józef miał w tej chwili troszeczkę więcej czasu z racji tego, że ma trochę mniej obowiązków.
Dziękuję, też na emeryturze.
Się. No nie chciałem aż tak od razu wprost, ale to prawda. No.
To prawda,
ale... Ale okazuje się, że na emeryturze można robić dużo fajnych rzeczy.
Tak się okazuje.
I może też pożytecznych.
W końcu jest na to czas.
Tak, zgadzam się.
Znam wiele osób, które na emeryturze dopiero odżywają tak naprawdę i robią to, na czym im zależy w życiu. Czy tak jest w przypadku ojca, że teraz jest czas na to, że te obowiązki zakonne różne już odchodzą troszkę w dal, a teraz jest ten czas na to, żeby samemu?
Trochę tak, trochę nie. Ja lubię wykładać i mam jeszcze ostatniego magistranta, lubię te rzeczy. Natomiast jestem zwolniony na przykład od egzaminowania. Ja tego po prostu nie cierpię. Nie cierpiałem nigdy widoku tych męczących się przy moim na najlepszym nastawieniu. Tutaj Ryszard wspomniał, że byłem wikariuszem, no ale byłem też wykładowcą Uniwersytetu Katolickiego i setki tych przeegzaminów. To jest męczące. Ja wspominam go koszmar. Myślę, oni też. Z innych powodów niż ja. Także te przyjazdy tutaj były troszkę też na luzie. Ja odżywałem tutaj, jak robiliśmy te filmy w ciekawych warunkach różnych. No, to było takie...
A to była kapitalna przygoda i tak chyba powiem nieskromnie, słyszałem, że naprawdę bardzo dużą popularnością ten program się cieszył i bywało, że czasami gdzieś tam spotykałem, nawet ktoś mnie tam na ulicy zatrzymał, znajomi opowiadali, że ich rodzice oglądają, że bardzo fajnie i tak dalej.
Do mnie wyzwaniał, przepraszam, na przykład ksiądz biskup Dyczkowski. Adam Dyczkowski jest emerytowany biskupem zielonogórskim, przedtem był w Legnicy, przedtem był we Wrocławiu. Tak. I on wydzwaniał regularnie po obejrzeniu, dzwonił do mnie i zawsze chwalił.
O proszę, dowiadujemy się, bo my nagrywaliśmy to, producentem było Wideo Studio Gdańsk, nagrywaliśmy to dla telewizji gdańskiej, ale okazuje się, że to poszło potem w regiony, czyli program był pokazywany szerzej, czyli być może nawet w całej Polsce, bo biskup Dyczkowski to Wrocław przecież.
Wrocław, a potem Legnica, przedtem później Zielona Góra, no, z tamtych terenów.
Książka jest takim na szczęście instrumentem, który może wszędzie trafić, nie tylko tutaj lokalnie. Chciałabym jednak wrócić do książki, do tego, w jaki sposób ona powstawała, ponieważ zanim porozmawiamy, jakie ważkie tematy zostały poruszane w tej książce, to chciałabym zapytać, jak to było technicznie? Czy przez telefon, przez Skype'a, bo jednak ojciec w tej chwili w Krakowie... Ryszard w Gdańsku. Więc jak odbywały się te rozmowy? Bo ja mam zawsze taki idylliczny obraz, że to jest kawa, herbata, wieczór.
No, bywało, tak.
No i dobrze. Wyobrażenie jest prawidłowe. Między Gdańskiem a Krakowem w tej chwili, mimo tam set kilometrów, nie jest tak źle dolecieć albo dojechać. Ja kilka razy próbowałem samolotem, ale zrezygnowałem z tego. Miałem takiego pecha, że co chwila albo był odwołany lot, albo był opóźniony, albo samolot lądował w Katowicach zamiast w Krakowie, więc przesiadłem się na Pendolino. 5,5 godziny, miła lektura. Potem już u Józefa oczywiście kawa, herbata.
Nie umilczeli w naszych bardzo kapitalnych warunkach pokoi gościnnych klasztoru.
No i tam oczywiście długie rozmowy i nagrywanie, tradycyjna praca dziennikarska, nagrywanie na dyktafon i potem żmudne spisywanie, redagowanie i tak dalej, ale...
Korekta z mojej strony, bardzo ciekawe. Niektórych herezji, które tam się znalazły, niekoniecznie tylko z mojej winy.
Ale czyżbyś mówisz, że jakaś cenzura była tutaj przy tej książce?
Zewnętrzna.
Wydaje mi się, że...
Ostra, kościelna, moja...
Nie odczułem absolutnie tutaj żadnych działań cenzuralnych.
Ja po lekturze książki też nie odczułam tej cenzury. A nawet właśnie wręcz powiedziałabym, że ta książka nie jest takim wywodem wiejskiego proboszcza, tak to nazwę, tylko właśnie duszpasterza środowisk inteligenckich, twórczych, akademickich.
Dziękuję.
Tak bym to odczytała. Nie ma tutaj w tej książce takiego łopatologicznego wykładania prawd wiary.
Pani redaktor pilnował mnie, Ryszard, żeby tego nie było. Ja mam skłonność czasem, jako stary wykładowca, powiedzieć tak i koniec, kropka, o co chodzi. Nie, pilnował mnie, zadawał bardzo prowokacyjne pytania. Ja czułem nad sobą rękę świętej inkwizycji, więc byłem ostrożny.
W postaci Ryszarda.
No nie, no Józef, żartuję jak zwykle. No, taki jest, no. To jest taki człowiek, intelektualista, człowiek dwóch wyznań. No,
mi nie tu kazą.
Józef urodził się w rodzinie kalwińskiej.
Siedząc na ołtarzu w czasie nabożeństwa, to Krasicki, to nie ja.
Także no, mi się wydaje, przyjemnością była rozmowa z Józefem i zadawanie mu tych pytań, tym bardziej, że jest właśnie bardzo otwartym, duchownym i nie boi się odpowiadać szczerze, nie chcę powiedzieć, że uczciwie, bo to jest złe słowo, każdy ksiądz powinien, każdy człowiek powinien odpowiadać uczciwie. Odpowiada szczerze, otwarcie, bez ogródek i to jest bardzo cenne, dlatego z przyjemnością podjąłem się tego
zadania. To jest też ważne, że jest pewne porozumienie, więc... Istotna sprawa przy takiej dyskusji, jeśli nie oszukujemy, że pytania są dlatego, żeby wywlec prawdę, a ja odpowiadam na tego, bo tak wierzę. Ja myślę, że tu jest gdzieś źródło tego, że daj Boże, to się udało.
Tak. No tak, rozmowa opierała się też o zaufanie, że ja nie będę Józefa tutaj wprowadzał w jakieś, nazwijmy to, kanały, bo czasami, czy prowokacje dziennikarskie, tak? Że zależy nam na czymś więcej,
Tak, na prawdzie.
Na prawdzie, tak. Na tym, żeby powiedzieć coś...
Pokazać to ludziom.
Ważnego.
A dzisiaj akurat przeczytałam myśl świętego Charavela, że no, nie można oddzielić miłości i prawdy, że one muszą być razem. Więc to takie porozumienie wynikające z przyjaźni...
I zaufania,
tak, doprowadza do pewnych odpowiedzi. Myślę, że to jest ważne, bo to jest książka, tak jak zresztą chyba Ryszard podkreślałeś wiele razy, że to nie jest zbiór etycznych jakichś, zbiór etycznych
praw. To nie jest podręcznik religii, to nie jest podręcznik etyki czy teologii.
To jest książka dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej, odpowiedzieć sobie na jakieś pytania, które być może ich nurtują. Boją się zadać na przykład swojemu proboszczowi albo wikaremu w swojej parafii.
Albo nie dostali. Uważają, że nie będą zadawali, no bo nie spodziewają się żadnej ciekawej odpowiedzi, niestety.
Na przykład o celibat, tak? Bo jeżeli, ja nie wyobrażam sobie, żebym poszła do księdza, którego nie znam i zapytała go, jaki ma stosunek do celibatu, bo w mediach przewija się jakaś taka myśl, że gdyby księża mogli mieć żony, to zupełnie inaczej by było. Ten kościół by był prężny, cudowny, wspaniały, odpowiadałby na potrzeby ludzi. I jak tu teraz odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ci księża nie mają żon?
Próbowaliśmy właśnie takie tematy poruszać, bo wydaje się, że to są ważne, choć na pewno nie najważniejsze i w tej książce również na inne tematy rozmawiamy, ale ten temat celibatu jest w dzisiejszych czasach dosyć ważnym tematem. No i kto najlepiej może na ten temat odpowiedzieć, jak nie celibatariusz?
Tak.
No tak, i odesłałbym zaraz takiego pytającego do księdza ewangelickiego czy kalwińskiego, który ma piątkę dzieci. Ja niech on się teraz zajmie parafią, niech on się zajmie ludźmi i nie ma czasu, bo idzie na wywiadówkę, bo musi przewinąć, pomóc żonie, przewinąć maleństwo. Nie jest to takie proste z tym celibatem, jak niektórym się wydaje. Prowadzimy zakaz swego i będzie dobrze. No nie będzie, no nakaz, macie się żenić. No i co? Ja bym był tutaj bardzo ostrożny. Z tym przykładem są właśnie duchowni, którzy mają w kościołach protestanckich czy prawosławnym dzieci, jak ich można było szantażować zarówno w czasie nazizmu, jak i w okresie komunizmu. No facet musiał, przepraszam, swoje dziecko bronić, swoją żonę bronić i to stawiał na pierwszym miejscu. A na parafian raczej mógł nie mieć czasu, bo bał się. To są bardzo skomplikowane rzeczy, tylko taki ignorant może naprawdę tak myśleć, że jak zniesiemy celibat, to będzie od razu okej. Nie. Jestem głęboko przekonany, że czego przykładem są właśnie kościoły, gdzie księża duchowni mają żony.
No tak, a ja wtedy Józefa dociskam, że przecież wśród księży katolickich, którzy byli, czy żyli w celibacie, też były szantaże, też były naciski, też były zdrady. My tak sobie rozmawialiśmy, no.
Jak odpowiedział ojciec, to trzeba sięgnąć do książki i dowiedzieć się. Ale kolejne tematy. Powiedzmy, wojny.
Tak.
Dlaczego są wojny?
Józef, to ty odpowiadałeś.
No tak, bo jestem historykiem. Ja rzeczywiście mam sklerozę w tej chwili. Nie pamiętam, co odpowiedziałem, ale zaraz się odwołam do grzechu pierworodnego i do kłótni Adama i Ewy w raju, który ma wejść pierwszy przez bramę. Ona czy on? I ja myślę, że już się wtedy zaczęła kwestia wojny między ludźmi, czego dowodem jest Stary Testament, historia Kościoła. A później no, cywilizacje zwalczające się wzajemnie. Dlaczego wojny? Bo w człowieku jest pycha, jest nienawiść, jest pragnienie posiadania jeszcze więcej i ambicje, niekończące się ambicje książąt, królów, prezydentów, premierów, polityków. Ja czytam bardzo dużo na ten temat. Człowiek nadziwić się nie może, ile ci ludzie energii poświęcali temu, żeby oszukać drugiego. A jak się nie udało, no to się bierzemy za broń i zaczyna się wojna z wszystkimi potwornościami. Tak jest przez całe wieki.
A ja ci tam zadałem też pytanie, czy wyobrażasz sobie świat bez wojen?
I co ja na to mądrego
powiem? No to powiedz teraz może.
Ja bym sobie wyobrażał. Naprawdę. A nie wiem, co tam wtedy powiedziałem.
No właśnie tak powiedziałeś. Tak.
No proszę, jak się nie rozwijam w takim razie. Oczywiście, że można sobie wyobrazić, tylko przedtem trzeba by rekolekcje urządzić wszystkim politykom i namówić ich do uczciwości. A do wielu innych rzeczy, których z tymi się, mówiąc krótko, mijają.
Teraz będziemy mieli taki czas, taki pokoju.
No więc właśnie chciałam do tego nawiązać, ponieważ Boże Narodzenie się zbliża i w tym momencie odwołam się do 1914 roku. 1914 rok i okopy, Niemcy, Francja i to Boże Narodzenie, które pojednało tych żołnierzy w okopach. Nie wiadomo, jakby się potoczyła dalej historia I wojny światowej, gdyby utrzymano ten pokój, ponieważ Boże Narodzenie wyzwoliło w tych żołnierzach taką chęć pojednania. Wyszli z okopów, grali wspólnie w piłkę, dzielili się konserwami, dzielili się różnymi dobrami, które mieli między sobą. I na moment I wojna światowa się wstrzymała właśnie przez Boże Narodzenie.
Ale pani redaktor dotknęła tutaj ciekawej kwestii, mianowicie dopowiem, w obu armiach, zresztą wszystkich armiach wtedy, byli kapelani. I pytanie jest raczej inne, co potem robili kapelani armii brytyjskiej, francuskiej, niemieckiej, zagrzewając swoich żołnierzy do walki. Dla mnie tu jest dramat chrześcijaństwa, dramat kościoła. To potem znalazło swoje ujście w różnych powieściach, beletrystyce, ale pytanie cały czas się, co robią kapelani wojskowi w czasie wojny? Do czego? A muszą namawiać żołnierzy do tego, że dzielnie walczyli. I to jest dla mnie jakieś brak przemyślenia kwestii, jakieś bardzo nieetyczne, bardzo niemoralne nawet. No dobrze, a co z kolei kapelan ma robić?
No. Kapelan, między innymi, wiem, że tak było w czasie II wojny światowej, był sygnałem na to, że będzie bardzo krwawa bitwa, bo jeżeli przychodził kapelan i udzielał rozgrzeszenia
przed
żołnierzom
bitwą?
Przed bitwą, to oni już wiedzieli, że będzie bardzo poważna rzecz szykowała się, że oni są, w tej chwili muszą po prostu myśleć o tym, że mogą oddać życie. Więc w tym momencie kapelan jakby był posłannikiem tych złych wieści, udzielając rozgrzeszenia.
Przez wiele lat żyłem pod jednym dachem z ojcem, później generałem studzińskim, dominikaninem, który może się słuchaczy zgorszą, bo ma na razie pani redaktor Ryszard nie. Mianowicie on przed jakąś tam bitwą kazał się wszystkim położyć. Kilkaset osób się kładło twarzą do ziemi. On zadawał pytanie, czy zgrzeszyłeś tym? Proszę podnieść prawą nogę. Więc tym to lewą nogę. I on w ten sposób 15 minut wszystkich wiedział, wszystkich rozgrzeszał i na artykułu morty, bo zaczęła się bitwa. Ja mówię do ojca, ale czy to było jakoś... Ta i co ja miałem robić? To jak mogłem tyle osób? Takie tak załatwiliśmy. No coś jest na rzeczy, no.
Tutaj mamy rozgrzeszenie, a więc przy okazji spowiedź. Spowiedź też znalazła się w alfabecie ojca Puciłowskiego.
No znalazła się, a właściwie pytanie, po co spowiedź? Chociaż w skrócie, w spisie treści jest tytuł spowiedź.
Nie, co ja mam odpowiedzieć? To, co Pan Jezus wymyślił, to ja mam jeszcze komentować na odpuszczenie grzechów.
Żeby... Nie, przepraszam, ale Pan Jezus wymyślił odpuszczanie grzechów, a nie wymyślił spowiedzi.
Tak, ale zanim się odpuści grzech, to chyba ten grzesznik musi to wyznać, że zgrzeszył go. Jeszcze dodać, że żałuje. Bo jak nie żałuje, to...
Ale wiele osób mówi, że może w sercu wystarczy tylko.
No właśnie, ja nigdzie nie znalazłem, żeby pierwsi chrześcijanie...
Sercem to byłbym ostrożny. Ja muszę jako ksiądz wiedzieć, czy na pewno. Bo co ja wiem, co tam w sercu siedzi. Muszę wiedzieć, muszę wyznać, muszę powiedzieć, muszę żałować, muszę odpowiedzieć. No jak powie, że żałuję, to go rozgrzeszę. No ale jak powie, że żałuję, ale wrócę do tego samego, no to wracę. Ale rozgrzeszenia nie dostaniesz. No. To jest bardzo bolesne dla każdego księdza. Ja się uśmiecham teraz. Ale przynajmniej dla mnie niedanie rozgrzeszenia jest dramatem. Ja o tych ludziach potem myślę. Bo ciągle nie jestem pewien, a może trzeba było jeszcze coś pogrzebać? Może jeszcze do czegoś zmusić? Może jeszcze jakieś inne pytanie zadawać? To nie znaczy, że ja codziennie nie rozgrzeszam przynajmniej jedno osoby. Ale raz na miesiąc się zdarza na ogół, tak.
Czyli to pytanie ze strony kapłana w czasie spowiedzi, to jest badanie, czy ta osoba nie wróci do tego grzechu. To nie jest jakby zaciekawienie.
Nie wrócić może, ale czy teraz żałuję, czy jest jakaś gwarancja? Jednak, no kradłem, a teraz powiem, no nie będę tak kradł. No to dla mnie jest wystarczające. A czy on wróci do tego, to niech wróci do mnie za miesiąc i zobaczymy. Ale w tym momencie ja mam obowiązek go rozgrzeszyć. Bo żałuję, bo nie chcę, a nie siedzę w jego sumieniu. Obowiązkiem też moim jest to sumienie pogrzebać. Facet, nie rób tego więcej, bo to nie jest tylko, że ktoś wystuka swoje grzechy, ja też wystukam spowiedź, będzie rozrzeszenie, będzie po wszystkim. Nie. Musi być rozmowa, musi być głębia. Ludzi trzeba uczyć także w tym miejscu. Bo sumienia są niedouczone mimo religii w szkole, mimo tego wszystkiego, co jest, Kościół jest, wszystko jest, ale każdy człowiek jest inny, no.
Czasami się mówi, że może ludzie wiedzą, ale najdłuższa droga jest z umysłu do serca, żeby to trafiło.
Ludzie się krępują też. No, to jest normalne. Bardzo rzadko. Nawet ci, którzy mają ogromne grzechy, to się jednak krępują. To powiedzieć, wyznać, nazwać. Nie mówiąc o tym, że żałować, bo to jest trudne.
Z punktu widzenia świeckiego można powiedzieć, że sam fakt podejścia do konfesjonału to już jest wielki heroizm.
No,
i konfesjonał odwaga
zbudowaną po soborze trydenckim podchodziło się do kapłana, który siedział na stopniach ołtarza, więc konfesjonał no, nie jest to miejsce ulubione dla
mnie. No, sprzęt oczywiście, który powiedzmy, że ułatwia pewną rzecz.
Tak. Ale jak mówię, w kościele prawosławnym obecnie wiem, że też podchodzi się właśnie do księdza stojącego na schodach ołtarza, tak. Więc wszyscy widzą. Wszyscy wiedzą, że dokładnie ta osoba odbywa spowiedź w tej chwili. Mimo wszystko konfesjonał jest, wydaje mi się, troszeczkę bardziej przyjazny, bo ja mogę gdzieś schować się, mogę pójść gdzieś z boku.
Zatem nie widać na przykład mojej gestykulacji, mojej miny. No bo człowiek, jak gestykuluje zawsze, jak gadam.
No i nie słychać.
No i, a, no, z tym
na zewnątrz.
To różnie bywa, różnie bywa.
Ale można spowiadać się wtedy, kiedy głośno grają organy.
Bardzo serdecznie dziękuję, pani redaktor. Uważam, że to ze współczuciem zostało mi powiedziane.
No tak, bo to wtedy jest trudniejsze dla kapłana, bo musi się wsłuchać. Bardzo dużo takich tematów w tej książce jest poruszonych, które są trudne, bo nie tylko wojny, nie tylko celibat, grzech, ale także na przykład pedofilia, inkwizycja, rozwody, seks. Skąd taki zestaw pytań?
No tak, to pytanie do mnie oczywiście.
Tak.
Znaczy
tak.
Ja powiem tak, no ja trochę starałem się być takim przedstawicielem, reprezentantem młodego pokolenia. No, mam już dorosłych synów, którzy stawiają różne pytania. Mi zadawali te pytania albo gdzieś indziej szukali odpowiedzi na różne tematy i nie zawsze znajdowali, więc stwierdziłem, że chyba trzeba znaleźć jakiegoś fajnego księdza. Ja nie musiałem daleko szukać, z którym warto szczerą rozmowę właśnie na te tematy, czy to pedofilii, czy inkwizycji, czy właśnie rozwodów, seksu i tak dalej przeprowadzić. I no dlatego ja bardzo zachęcam młodych ludzi, żeby spróbowali sięgnąć do tej książki. Ja wiem, że młodzi wolą w tej chwili w internecie czytać różne rzeczy i książka to nie jest taka nowoczesne medium.
Natomiast... A poza tym w internecie szybko można znaleźć, ale nie wiadomo z jakiego źródła.
No właśnie, natomiast tutaj no, mamy zbiór wielu pytań takich no, bardzo dociekliwych. Chociażby w przypadku inkwizycji. No ja tu strasznie, wydaje mi się, cisnąłem Józefa o tą inkwizycję, bo Kościół bardzo długo przecież jakby... No...
Ale zostałem pochwalony za moją odpowiedź, przedtem za pytanie, ponieważ moim szefem jako... dyrektor Instytutu Historycznego Dominikańskiego, jestem wiceszefem jeszcze, no, jest facet, który robił habilitację z tego i powiedział, że bardzo dobre pytanie i bardzo dobra odpowiedź. Był aż zdziwiony, że w ogóle coś takiego padło, bo on uważa się najlepszego specjalisty chyba w Polsce. Mam nadzieję, tego nie usłyszy tu z Gdańska do Krakowa. Ale dla mnie to było też ciekawe, że on, który no, ma troszkę inne niż w czasach komunizmu, inkwizycja B, prawda, i w ogóle się starali się jednak pokazać różnorodność, że został pochwalony wyraźnie to publicznie w Krakowie za tę odpowiedź.
No tak, no bo ja już...
Które to pytanie?
No, to była cała rozmowa na temat inkwizycji i ja tutaj starałem się, bo no, Kościół jakby uważa, że no, inkwizycja, przeszłość i tak dalej i jakby no... Niby się rozliczył, ale tak dzięki Janowi Pawłowi II. Nasz papież, można tak powiedzieć, za inkwizycję przeprosił, a wcześniej to właściwie to wszyscy uważali, że tak no coś tam było, ale tak niekoniecznie musimy do tego wracać, to w końcu historia i tyle. Natomiast młodzi ludzie, myślę, że nie tylko młodzi, ale najczęściej młodzi, no jak widzą coś, co jest nie fair, nie fajne, no to... No,
chcą
piętnują to, tak?
Chcą poznać
piętnują,
odpowiedź.
Tak, i im się to nie podoba. No i trzeba się do tego ustosunkować. No i myślę, że Józef tutaj jakieś stanowisko zajął w tej sprawie.
No tak, bo ja żyłem jeszcze w czasach, kiedy kolegi redaktora na świecie nie było chyba, kiedy inkwizycja była świetną bronią w rękach komunistów, którzy oczywiście mieli potworne zbrodnie, kilkadziesiąt milionów, jak dzisiejsze badanie wykazuje, a inkwizycja to tak nie było. A wyście palili na stosach, a to wcale nie było takie proste. A z kolei Kościół udawał, że albo nic nie było oficjalnie, albo bronił czegoś, czego nie wolno bronić. No i tyle. I teraz to się w tej chwili chyba atmosfera na temat inkwizycji w niektórych głowach wyczyściła, nie tylko dzięki nam oczywiście, a może dzięki nam. Tylko no, wreszcie jesteśmy po soborze, jesteśmy po Janie Pawle, jesteśmy w innej sytuacji, nie wygłupiajmy się, bym powiedział. No.
A czy inkwizycja jeszcze działa w Kościele?
Inkwizycja już nie działa w Kościele, natomiast są różne organy, dykasterie, i w Rzymie, i przy kuria, które jednak sprawy badają, nieścisłości z wiarą, nieścisłości wypowiedzi. Jest cenzura kościelna wewnętrzna, oczywiście, ale nie, czegoś takiego jak inkwizycja nie ma. Ja myślę, że może być myślenie inkwizycyjne, a to może być. I to niekoniecznie wśród starych księży. Także niektórzy młodzi mają jakiś taki bojowy nastrój, wytępić myślących inaczej, przynajmniej w taki sposób, żeby odebrać im głos, bo to przeszkadza w głoszeniu równych, prostych, bezkrytycznych sądów i wypowiedzi. To jest, myślę, takie właśnie myślenie inkwizycyjne. Mamy, tak i w naszym zakonie też mamy. No mina sunt odioza oczywiście w takim wypadku, ale mamy, no, jak wszędzie.
Ale to jest cenzura kościelna, czyli związana z tym, żeby to było zgodne z nauczaniem Kościoła, czy to jest cenzura taka, że zakazujemy czegoś, bo nie wiem... Bo tak, po prostu,
bo tak będzie lepiej.
Bo tak, o właśnie, dziękuję.
Może tak być, ja nie wiem. Ja się z czymś takim, aż tak o z tym nie spotkałem, ale spotykam się z życzliwością. Coś ty chciał powiedzieć przez to, czy to naprawdę jest takie? No z naszą książką nie było żadnych kłopotów. Dostaliśmy zgodę od razu. Ja nie miałem żadnej rozmowy na ten temat. Żadnych pytań, po prostu przyszła zgoda i tyle i już. A dobrze nawet, jak ktoś wewnątrz to przeczyta. Bo przecież myśmy nie posiadali całej mądrości. Chodzi o to, że ktoś życzliwie ze strony Kościoła głoszącego prawdę przeczyta i powie, no nic tam nie powiedziano, pochwalono, kazano drukować, no i tyle jest zresztą. Notatka odpowiednia w każdym zakonie, tak jest.
To słynne imprimatur.
Słynne imprimatur, to jest zgoda tak. Prowincjalatu i tyle, drukujcie, róbcie co chcecie.
Prowincjalatu Dominikanów, dobrze, że Józef o tym mówi, bo no ja myślę, że niektórych to, co tutaj, te treści, które przeczyta, mogą lekko, no mówiąc tak wprost, zbulwersować, co tutaj ksiądz opowiada, albo co ten dziennikarz tutaj, jakie on pytania zadaje.
No niepokorne, jest, bardzo niepokorne mamy, momentami.
Mamy na to zakonem. Zgodę.
Ja akurat katolicyzm kojarzę z czymś, co bardzo odpowiada temu, co jest we wnętrzu. Może też jestem zwolennikiem katolicyzmu liberalnego, tak to nazwę. Takiego, który szuka odpowiedzi, który zgadza się z wnętrzem człowieka. I mam wrażenie, że ta książka dokładnie taka jest, że poszukujemy prawdy, ale jednocześnie dajemy pewną wolność. I ja tą wolność jako też, nie ukrywam, katoliczka, odczuwam, że ja mam prawo do swojego myślenia w Kościele. Mam prawo do wolności, mam prawo do własnej oceny różnych zjawisk w Kościele. I wydaje mi się, że dokładnie ta książka w tym kierunku idzie.
No dziękujemy bardzo.
Tak,
taka była nasza intencja.
Niż, przepraszam, niż nasze władze zakonne, bośmy się jeszcze doczekali tu pochwały, a tam tylko przyszedł, drukujcie sobie, róbcie, nie mamy nic do powiedzenia. Bardzo dziękuję za to też.
Ale tak chyba trzeba wierzyć, no nie można tak przyjmować bezkrytycznie prawd wiary i w ogóle i tak funkcjonować w życiu, bo to tak pachnie sekciarstwem. Trzeba mieć otwarty umysł i krytyczny też umysł. Oczywiście przyjmować naukę i prawdy wiary, ale myśleć przy tym.
Bardzo mnie ujęła jedna rzecz, którą ojciec w pewnym momencie powiedział, że nie musimy wierzyć na przykład w to, co wydarzyło się w Lourdes, w Fatimie. Nie ma takiego do końca obowiązku, bo ja na przykład jako historyk mam duży problem z relikwiami, nie ukrywam.
A to był temat cuda. No i teraz my, to jest, w tej książce nie ma tematu, to znaczy jest temat cudów i rozmawiamy na ten temat, ale nie pytałem o cud Bożego Narodzenia, natomiast pytałem o inne cuda, na właśnie chociażby te sanktuaria maryjne.
Dobrze, ale objawienia maryjne nie są dogmatem Kościoła, żadne z objawień. To są objawienia prywatne, nad którymi Kościół roztacza opiekę w taki sposób, że nie było tam niczego niezgodnego z wiarą. Ja pamiętam, jak już nie wiem, czy to La Salette, czy Lourdes, czy Fatima, jak któryś papieży, pewnie Jan Paweł II tam pojechał i ktoś jako przekonywujący argument, iż to jest dogmat, bo tam papież był. Ja mówię, no papież bywa w różnych miejscach, które niekoniecznie są święte. No był czci Maryję, Matkę Pana, tę Żydówkę z Nazaret, która wedle jego wiary objawiła się tam. Ale to nie jest to nie jest dogmat w takim sensie, że na pewno tam się objawiła. No, no może się objawiła, dobrze. Rozumiem, ja uważam, że niektórzy księża, teologowie na wysokim, że popełniają straszliwy błąd, nakazując wiarę, że tam, a ja nie wiem, to powiem taką rzecz, jeśli można. Ja jeszcze jakieś dostałem kazanie fatimskie w Krakowie po powrocie z tego wikariuszostwa generalnego. No, jak dostałem po raz pierwszy, czyli po raz ostatni.
Na 13 maja.
Tak. I powiedziałem, że być może, ale Maria jest jedna, Żydówka z Nazaret, która ma wiele imion, także Fatima, Lourdes, La Salette, Częstochowa. Więcej nie dostałem kazań, zresztą trochę mi o to chodziło też, ponieważ panie poszły na skargę, że ja nie wierzę w... Ja myślę, że nie muszę się deklarować wiary, czy ja wierzę, że w Fatimie było objawienie, czy nie. prostu taka jest nauka naprawdę kości, jak się tak poskrobię bardzo. Ale szacunkiem dla ludzi, którzy tam przyjeżdżają.
Może porozmawiajmy o takich przyjemniejszych tematach, zwłaszcza, że jesteśmy w okresie przedświątecznym. Miłość, radość. Takie tematy też się znalazły, nie tylko te takie inkwizycja, celibat i tego typu.
No tak, no oczywiście, no, to są bardzo ważne rzeczy, no chociażby miłość, tak? Jak wiele warstw i wiele aspektów kryje się pod tym słowem.
No, jakby nie było miłości, to nie by było ludzkości. Można by tak, że wszystko się zaczęło w raju, bo Pan Bóg kazał się rozmnażać. No, no i, ale czy miłość polega, dlatego specjalnie powiedziałem rozmnażać tylko na tym? No przecież nie. Polega na wzajemnym zaufaniu, pomaganiu, wzroście duchowym. Ale tu jest miłość, nachylenie się nad jakąś potrzebą. Jeśli ktoś uważa miłość tylko po to, się pobrali, żeby mieć dzieci, no też. Ale przecież naprawdę jest, chodzi o wiele więcej. To jest coś pięknego, bez czego ludzie nie mogą żyć. Nawet ci, którzy mówią, że nie ma miłości, że nie wierzą w miłość, nie mogą. To jest niemożliwe. To jest jakaś dewiacja, jeśli mówią, że nie ma.
Zwłaszcza no, ale ja pytam... przed Bożym Narodzeniem.
Tak,
to chciałam
to
powiedzieć.
Prawda, ale ja pytam Józefa o to, czy można żyć bez miłości. Czy w ogóle miłość to jest coś wymyślonego przez człowieka. Ale może nie odpowiadajmy, niech ludzie znajdą odpowiedź, ona jest zapisana.
Okej, ale ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt miłości, zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem, ponieważ to nas mocno dotyczy, ponieważ przy tym wigilijnym stole wszyscy oczekujemy jednego. Będzie miłość, będzie ta miłość rodzinna, nagle odnowią się wszystkie więzy. Ale to nie jest chyba do końca możliwe, jeżeli mamy jakieś sprawy niepozałatwiane w rodzinie. I ta miłość taka sama z siebie nie przychodzi. Ta miłość jest, powinna być wypracowana i te święta, takie cudowne, wspaniałe, to jest tak naprawdę efekt pracy całorocznej. Tak mi się wydaje.
Odróżnijmy te barwy zewnętrzne od tego, co w sercu się kryje. Jeżeli ludzie się nie pogodzą, niech to będzie nawet przez samym zasiądnięciem do stołu wigilijnego, się nie pogodzą, to jest fałsz. Natomiast sama otoczka pomaga temu, żeby podać sobie ręce, ucałować się, przeprosić. Bogu dzięki, że co roku obchodzimy Boże Narodzenie, bo to jest fantastyczna okazja, a jeżeli tego nie ma, to wszystko, to światełka są fałszywe. To cała otoczka jest fałszywa. I na pewno jestem pewien, że to jest trudne. Proszę mi wierzyć, że trudne jest także w zakonie, to, a nie tylko w rodzinach rozbitych, innych, wielkich, mniejszych. W zakonie też jest trudne, na plebanii też jest trudne. Jeśli ktoś mówi, że to nie jest trudne, to że kłamie. To jest, jesteśmy ludźmi, bardzo nam jest potrzebne takie właściwie prawdziwe światło. To nie znaczy zapomnijmy, że nie da się zapomnieć. Właśnie jakaś złość, niech będzie takim tym, uwaga, nie idźmy dalej, bo znowu coś nastąpi. Dlatego dla mnie Boże Narodzenie jest zawsze bardzo ważne w klasztorze. To strasznie długo trwa. Życzenia, przeprosiny. To naprawdę trwa 2 godziny. Ja się okropnie męczę, bo już słyszałem to 20 razy, ja ciągle nic nie ma zmiany żadnej. To myślę o sobie, bo ja też czasem przepraszam. A potem jakoś na co dzień, ale to jest ogromnie ważne, ja żartuję, naprawdę. Cieszmy się z tego, że jest taki moment, jest taki dzień, naprawdę.
No nawet kilka dni. Ja zawsze przeżywając święta, te najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia, marzę o tym, żeby to tak trwało dłużej. Żeby ci ludzie tak byli do siebie życzliwi, nie tylko w czasie świąt, żeby się uśmiechali częściej do siebie i żeby nie gnali bez przerwy gdzieś tam, tylko tak właśnie świętowali.
Nie wierzę, że bywa. Naprawdę. To nie tylko z obserwacji naszego świętego zakonu, ale też ludzi z zewnątrz. Naprawdę.
Taki moment, kiedy zatrzymał się świat i było to pojednanie, to było na przykład po śmierci Jana Pawła II. Miałam wrażenie, że to były takie zbiorowe, wielkie rekolekcje dla Polaków. Ten świat się zatrzymał, nagle kibice zwaśnionych drużyn podawali sobie ręce. To był właśnie ten moment, kiedy tak w świadomości zbiorowej Polaków odczuliśmy takie Boże Narodzenie, tak to nazwijmy.
Pani redaktor, to mimo wszystko nie minęło, mimo że jesteśmy świadkami troszkę innych sytuacji, a jednak to tkwi w ludziach. Przez sam fakt, ja często cytuję Jana Pawła II na kazaniu, który jest już, jak się wczoraj wyraziłem, archeologią dla wielu naszych braci kleryków. Bo to już było bardzo dawno, ale mimo wszystko to żyje. To nie są sprawy, które giną. Tak samo jest z wieloma innymi pasterzami Kościoła, nie tylko biskupami, także ludźmi piszącymi. To zostaje. Tylko mądrością naszą byłoby, żebyśmy to czasem niekoniecznie odwołując się do Jan Paweł Święty, tylko żebyśmy tą treść, którą on pokazywał, tę treść przekazywać, ukazywać, wracać do tego. To jest możliwe, naprawdę.
To może ostatnia literka alfabetu. Rzet jak życie i zdradźmy, że chodzi o życie ojca Józefa Pudziłowskiego. Niesamowite, że w ogóle nie...
Że jeszcze żyje.
Nie. Niesamowite dla mnie jest to, że ojciec urodził się w rodzinie kalwińskiej, a w wieku 9 lat przyjął chrzest. Nie znając tej książki, zastanawiałam się, jak to? Dziecko 9-letnie nagle decyduje się na zmianę wiary? Ale to nie do końca była ojca decyzja,
było,
już
tak,
wiem.
Za tym stał mądry kuzyn mojej mamy, no, który przewidział doskonale komunizm. I mu chodziło o to, żeby dziecko w warunkach polskich nie straciło wiary, bo no, nie ma katechizacji kościoła kalwińskiego. I niech już będzie katolikiem, pewnie machnął. Boże drogie, okropne, ale niech już będzie. Zresztą nie on był zawsze bardzo otwarty, bo po studiach w Szwajcarii, no więc zatknął się wtedy i z katolikami, tak dalej. Dla mnie to jest bardzo ważne w moim życiu, że do tego zostało to wszystko doprowadzone i bez krzyku, bez wrzasku, bez nakazu przekonano mnie. Co spotkałem wtedy świetne zakonnice, naprawdę uczące jeszcze w szkole podstawowej, świetny księży. Ja nie mam złych wspomnień z tamtych czasów, wręcz przeciwnie. Bardzo dobrych, mądrych, dających świetne odpowiedzi, więc nie mam tej traumy, że ktoś mnie zgorszył, ktoś mnie okłamał. Nie, nie mam. To później. Jak już byłem księdzem, to później.
Życie Józefa jest bardzo ciekawe, bo można byłoby kilku ludzi obdzielić tym życiorysem, który zawiera jeden człowiek o imieniu Józef, a nazwisku Puciłowski, bo i był wykładowcą historii, zrobił doktorat z historii i działał w opozycji, i był intelektualistą klubu inteligencji katolickiej, a potem był księdzem, czy dalej jest księdzem.
No właśnie, dopiero w wieku 41 lat ojciec zdecydował się na to, że taka droga będzie
i
jego
bardzo
drogą.
Bardzo dobrze, bo mi wielu rzeczy wciskać nikt nie potrafił.
40-letni mężczyzna, mimo wszystko to już jest naprawdę ukształtowany mężczyzna.
A ja przyjmowałem pewne kwestie krytycznie i dobrze mi to zrobiło. I myślę, że też obecność obecnego już emerytowanego też prawie, ale eksprowincjała Macieja Zięby i moja w środowisku młodych ludzi była dla nich zbawienną. Ponieważ jak ktoś usiłował coś wciskać, to myśmy mówili, o nie. Podobca tak. Z trzema doktoratami nasz ojciec wytłumaczył na historii stosunków międzyludzkich, chodziło o naukę społeczną Kościoła, że reformacja wzięła się stąd, ludzie pojechali do Stanów, znaczy Ameryki, późniejszych Stanów, wzięli forsę, wzięli złoto, przywieźli, przestali się modlić i to są początki reformacji. No więc myśmy po prostu parsknęli. No, nie dziwię się. Ale to człowiek z trzema doktoratami bodaj, znający kilka języków, obyty w Europie, no, wciskał klerykom taką bzdurę wierytną. No, więc byliśmy potrzebni. Oczywiście ja zostałem ochrzaniony przez tego ojca, a już nie żyje, więc wie, że się mylił. I tyle. No, w wielu wypadkach jakieśmy robili. Nawet niechcąco po prostu. Przez samo minę, przez samo zachowanie. No nie wciskajcie nam bzdur do licha ciężkiego. Do czego starsze pokolenie księży zawsze miało także u nas nieprawdopodobną predylekcję. Proste, chłopa galicyjskiego trzeba było nauczyć, więc wciska. A to już nie byli chłopi galicyjscy, ani Zięba, ani Lia.
Ja może powiem coś jeszcze na temat Józefa, czego może mu nie wypada, bo ktoś by powiedział, że się chwali. On jest bardzo lubiany przez tak zwaną młodzież dominikańską, czyli tych kleryków, którzy przygotowują się na zakonników dominikańskich. Bardzo go lubią, można powiedzieć, adorują go w jakimś sensie jako takiego seniora, który jest ich takim przewodnikiem i też...
autorytetem.
Autorytetem, tak, rzeczywiście, dobrze.
Tak, nie chcę ojciec nic już powiedzieć. Kończymy już czytanie, wspólne czytanie z Radiem Gdańsk. Przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy o książce Alfabet. I to jest książka ojca Józefa Buciłowskiego, Dominikanina, z którym rozmawiał gdańszczanin Ryszard Bąkowski.
Tak, to świetny prezent na święta. Jak ktoś jeszcze nie ma pomysłu albo stwierdzi,
ale
że może
na
warto uzupełnić...
Może na Nowy Rok na przykład.
Prezenty świąteczne albo na Nowy Rok, to jeszcze jutro, w sobotę może zajrzeć do kościoła świętego Mikołaja
w Gdańsku
albo do księgarni Betlejem przy ulicy Ogarnej. Może jeszcze jakieś egzemplarze będą do kupienia.
Zapraszamy serdecznie. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękujemy bardzo. Dobrych świąt życzymy.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.